Cześć moi kochani, witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Trzeba przyznać, że to lato daje w kość. Nie jest to chyba moje wymarzone lato, takie na jakie czekałam cały rok. Od kilku dni pogoda w ogóle nas nie rozpieszcza, a wczoraj i dzisiaj to już jakaś chyba totalna Sodoma i Gomora. Cały czas wiatr, deszcz i właśnie nagrywam ten odcinek dopiero przed snem, bo tak cały dzień po prostu padało, że wiecie, wszystkie te krople deszczu, które się obijały na zewnątrz parapetu, było słychać w środku mojego mieszkania. Więc jakbym nagrywała, to na pewno by mikrofon to wychwycił, tak mi się wydaje. Może nie jakoś bardzo, ale jednak. A na to nie chcemy po prostu pozwolić, tak? Ja ogółem siedząc teraz tutaj i mówiąc do was do tego mikrofonu, odczuwam taką wręcz jesienną aurę, no bo tam gdzieś tam dalej kropi na tym dworze. Mam sobie włączoną, wiecie, znaczy jest tak, jest wieczór, no i mam włączoną lampkę taką żółtą z takim ciekawym kształtem. Ona daje taki efekt, no nie wiem, vintage, że tak powiem. Do tego świeczuszka odpalona, do tego kadzidełko i jeszcze herbatka z miodem. Także dosyć jesiennie, można powiedzieć. Ale nie zbaczając dalej z tematu, dzisiaj najważniejszy odcinek, taki wydaje mi się z tych wszystkich dotychczasowych, również taki bardzo personalny, osobisty. I szalenie długo zbierałam się do tego odcinka, ponieważ chciałam, żeby wiecie, wszystko było tak, takie bardzo spójne i dopięte na ostatni guzik. Również muszę przyznać, że wyjątkowo właśnie rozpisałam sobie ten odcinek tak od deski do deski. I jak już zapewne zdążyliście zauważyć oczywiście po tytule odcinka, no to dzisiaj omówimy sobie zaburzenia odżywiania. No i oczywiście, jeżeli ktoś tam ma dalej jakiś z tym problem i w ogóle, zaznaczam, że ja tutaj nie chcę nikogo teraz stygerować, więc jeżeli wiesz, że nie powinieneś tego słuchać, nie powinnaś, no to wydaje mi się, że to jest dobry moment, aby po prostu wyłączyć ten podcast. Dla tych, co zostali, to oczywiście słowem wstępu powiem jeszcze, że ten odcinek będzie także podzielony na dwie części. I w tej pierwszej, czyli teraźniejszej, opowiem o wszystkim ze swojej autopsji, ze swojej perspektywy. Natomiast druga część będzie w formie takiego, no nazwijmy to wywiadu z gościem specjalnym, czyli z osobą, którą tutaj zaproszę, która również zmagała się z tą chorobą. No bo no, nazywajmy rzeczy po imieniu, tak? A więc zacznijmy od początku. Jeżeli chodzi o zaburzenia odżywiania, no to u mnie wszystko zaczęło się stosunkowo niewinnie. Zresztą mam wrażenie, że u większości, no bo umówmy się, że chyba nikt na początku swojej drogi z zdrowym odżywianiem czy z treningami nie myśli o tym, że o, popadnę sobie w zaburzenia odżywiania, tak? No i pamiętam moment, w którym pomyślałam sobie, że czuję się po prostu ciężko i to było jak szłam sobie do swojego pokoju. No i przy drzwiach właśnie naszła mnie ta oto myśl. No i wtedy ważyłam wówczas 56 kilo i miałam wzrost 1,62 m, no i oczywiście zaledwie 13 lat. Wtedy postanowiłam, że zacznę ćwiczyć z Ewą Chodakowską i wiecie, ona w tamtym okresie, w tamtym etapie była taką postacią ikoniczną, jeżeli właśnie chodzi o zdrowy tryb życia. I pamiętam, że moja pierwsza koncepcja treningów wyglądała tak, że ćwiczę co drugi dzień. No i z perspektywy czasu wydaje mi się, że to chyba trochę sporo dla początkującej osoby, która no jakby nie patrzeć, nie miała wcześniej jako tako większej styczności ze sportem. No i właśnie, jako że ja wcześniej nie byłam jakimś dzieckiem, które wiecie, specjalnie uprawiało sport i w ogóle, no to początki były dla mnie bardzo ciężkie. Szybko też denerwowałam się, kiedy nie umiałam chociaż utrzymać tej głupiej równowagi w danym ćwiczeniu. No i to potrafiło naprawdę mnie zbulwersować do tego stopnia, że doprowadzało mnie to jednocześnie do płaczu. I pamiętam też częste myśli, które mi towarzyszyły, A mianowicie, że wiecie, że zazdroszczę osobom, które lubią uprawiać sport. Bo ja muszę przyznać, że mi to nie sprawiało absolutnie żadnej frajdy w tamtym momencie. No, krótko mówiąc, była to dla mnie po prostu katorga. No ale dobra, po wakacjach, no bo tam zaczęłam oczywiście to wszystko w wakacje, to kiedy już wróciłam sobie do szkoły, dumna pochwaliłam się pani z WF-u, że zaczęłam ćwiczyć. No a ona to oczywiście zaaprobowała. A wydaje mi się właśnie, że to też w pewien sposób dodało mi takiej chęci do, wiecie, dalszego działania. A właśnie wydaje mi się, że to był ten zalążek, który spowodował takie, nazwijmy sobie to, domino nieszczęść w późniejszym okresie. Po jakimś czasie te treningi mi nie wystarczały. Czułam się niewystarczająca, czułam, że robię za mało ze sobą, więc wtedy stwierdziłam też, że zacznę się również zdrowiej odżywiać. No i w ten sposób zmieniłam swoje posiłki na te zdrowsze wersje. No ale w tym wszystkim był pewien haczyk, jak się domyślacie. A mianowicie chodzi mi o to, że no to było coś kosztem czegoś po prostu. Bo w skrócie mówiąc, zaczęłam liczyć kalorie. I wydaje mi się, że tylko ktoś, kto liczył te kalorie podczas zaburzeń odżywiania, wie, jak bardzo destrukcyjny jest to nawyk. Osoby, które nie popadły nigdy w zaburzenia odżywiania, myślę, że nie wiedzą, dlaczego destrukcyjny, no bo co to może być takiego liczenie kalorii, nie? Ale z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że destrukcyjny jest to nawyk z tego względu, że ja bynajmniej nie starałam się dobijać tej liczby kalorii. Mnie satysfakcjonowała wręcz jak najmniejsza ich liczba. No i tak ja dałam na przykład, wiecie, na dzień, no statystycznie powiedzmy 700 kalorii, nie? I pamiętam, jak starałam się jeść 5 posiłków dziennie po 3-4 godziny. No i moim ulubionym śniadaniem, właściwie drugim śniadaniem, był serek Fantazja, który miał 120 kalorii bodajże. I potem stwierdziłam, że dobra, może jednak te 120 kalorii to jest za mało, no bo wiecie, cały czas potem po tym drugim śniadaniu no nie czułam się syta. No to zwiększyłam tę liczbę do 150, ale to wciąż było niewystarczająco, więc już taka moja górna granica na drugie śniadanie to było 180 kalorii. No a jeżeli chodzi na przykład o to śniadanie w szkole, to pamiętam, że do jedzenia miałam zazwyczaj 2 albo 3 musy owocowe, takie, wiecie, dla dzieci. I to było pożywienie, które musiało mi starczyć wtedy na 8 godzin lekcyjnych. Wydaje mi się, że to też spowodowało to, że raczej nie lubię się dzielić jedzeniem z innymi, bo wiecie, zawsze miałam wyliczone co do jednej kalorii i tak zawsze głodowałam. Ja też na początku miałam taki problem dość spory ze słodyczami, bo no niestety ja jestem tą osobą, która jest tym słodkie, a nie słone. No i u mnie bywało tak, że na przykład jak nie zjadłam czegoś słodkiego w ciągu dnia, no to potrafiłam się po prostu rozpłakać. Czasami jadłam cukier na łyżeczce nawet, a wszystkie sposoby z internetu, które czytałam pod tytułem jak przestać jeść słodycze, no nie zdawały po prostu u mnie egzaminu. No ale w końcu pewnego dnia wpadłam wraz z moją mamą na pomysł, że założymy się o to, że przez miesiąc nie będziemy jeść słodyczy. No i tam słodkich naboi i tak dalej, nie? Wszystko ogółem, co tam zawiera cukier. W sensie, no nie mówię już, nie wiem, o keczupie, który ma w składzie cukier, no bo to już by było abstrakcyjne. No, ale wracając, no to jeżeli chodzi o tę sytuację, to co jakiś czas, od kilku lat stosujemy taką formę rywalizacji, bo no jest to po prostu dla mnie motywujące, że tak powiem, ponieważ ja jestem też osobą, która no, nienawidzi wręcz przegrywać. No i sprawia mi to satysfakcję, to kiedy nie jem tych słodyczy, no bo pozwala mi ten zakład, pozwala mi po prostu kontrolować moje napady na słodkie. A w tamtym momencie, ten jakby pierwszy miesiąc, to akurat wtedy muszę przyznać, że to był hardcore. No bo teraz na przykład to ja tam nie odczuwam, wiecie, nie odczuwam jakiegoś większego problemu, no ale wtedy pamiętam po prostu, że no, brak energii mi towarzyszył, nawet zawroty głowy po prostu. No i takie, wiecie, ogólne zmęczenie. No bo wiadomo, że jeżeli ktoś codziennie po prostu spożywa cukier w dużych ilościach, to takie nagłe, wiecie, gwałtowne ucięcie sobie tego, odebranie sobie tego, niesie za sobą pewne skutki uboczne. Przynajmniej jeżeli chodzi o picie kawy czy herbaty, to w tej kwestii byłam rozsądniejsza, bo na początku dawałam tam sobie 3 łyżeczki cukru. Do kawy chyba też coś wlatywało, no ale później jak już tam przeszłam na zdrowy tryb życia, no to stopniowo starałam się wyeliminować ten cukier. No i na przykład dzisiaj już w ogóle z niego nie korzystam, w ogóle go nie kupuję, nie ma go na mojej liście zakupów. No ale na początku 3 łyżeczki, potem nie wiem czy były 2, 1, wiem, że na pewno było pół, co nie? No a jak już mówimy o liczeniu kalorii, to oczywiście must have jest waga kuchenna, dzięki której jest się w stanie oszacować dokładną kaloryczność danego produktu czy posiłku. No i tutaj pojawia się problem, kiedy jest na przykład niedziela, tak jak teraz, kiedy nagrywam ten odcinek, no i mama zrobi schabowe z ziemniakami polanymi tłuszczem. W takich sytuacjach zdarzało mi się nie zjeść obiadu, no bo po prostu nie byłam w stanie, nie umiałam go wliczyć w aplikację. Na szczęście dzisiaj ten problem już nie towarzyszy, bo normalnie poszłam sobie na 12 do rodziców. Co prawda już nie daję sobie tego tłuszczu do ziemniaków, ale zjadłam oczywiście schabowe z ziemniakami bez najmniejszych wyrzutów sumienia, moi drodzy. No ale po tym wszystkim muszę powiedzieć, że ma się strytą banie po prostu i przychodzi taki etap, że znasz kaloryczność wszystkich produktów na pamięć. I nawet te x lat, odkąd już nie liczę tych kalorii, mogę przyznać się, że no jestem w stanie powiedzieć, co ile ma kalorii, nie? Wiadomo, że na pewno już nie znam aż tylu produktów, co kiedyś, ale względnie jestem w stanie sobie oszacować co niecoś. No ale tak, oprócz tego, że miałam bardzo małe i odliczone porcje, co już wiecie, no to po zjedzeniu takiego posiłku potrafiłam wyciągnąć sobie wagę i sprawdzić, jak bardzo przytyłam, co jest oczywiście no, niedorzeczne, ale tak ważyłam się codziennie po kilka razy. No i najpierw miałam, wiecie, wspomniane 56 kilo, potem nagle 53. No i takim największym przełomem było dla mnie, kiedy waga pokazała 49. To było w tamtym momencie coś takiego, wow, mam mniej niż 50 kilo na wadze. Ale na tym się nie zatrzymało. Potem 48 wyglądało też fajnie, 47, jeszcze lepiej nawet. No aż w końcu osiągnęłam, moi drodzy, 43 kilo. Na tle moich koleżanek, czy to z podstawówki, gimnazjum, czy technikum, zawsze czułam się większa. No i to nie dlatego, że byłam gruba, no bo nie byłam, tylko moje koleżanki były takie bardzo szczupłe, ale genetycznie. No i wiecie, one na przykład dużo jadły, ale nie umiały nigdy przytyć. No i była kiedyś taka sytuacja, że kiedy kupowałam sobie tam raz płaszcz w sklepie chińskim, no to pani mi doradziła taki pewien typ, bo powiedziała, że no ja jestem taka drobna, więc będzie idealnie leżeć. No i muszę przyznać, że ja oczywiście byłam zdziwiona, co ona wygaduje po prostu, nie? Przecież no, byłam największą osobą, jaką znam z moich rówieśników. No i podobna sytuacja miała na przykład też miejsce, kiedy przymierzałam suknię na studniówkę, czy nawet ostatnio jak byłam na tatuażu, że wiecie, tam robiliśmy kalkę i tam dobieraliśmy sobie jaka będzie wielkość i typiara dziewczyna, która wykonywała mi tatuaż powiedziała, dobra, no to taki, bo ty masz takie drobne ręce. I nawet teraz zdziwiło mnie, że ktoś tak po prostu powiedział. No i tutaj nasuwa się pytanie, czy jak ważyłam 43 kilo, to czy zmieniłam swoje postrzeganie na siebie? Bardzo bym chciała powiedzieć, że tak było, no ale niestety nie. Cały czas patrząc na siebie w lustrze, ja po prostu no, nie widziałam, nie dostrzegałam tego, że mam wystające kręgi, że mój nadgarstek jest szerokości zapalniczki, bo autentycznie mam takie zdjęcie, co prawda ta zapalniczka była trochę szersza niż taka typowa, no ale to i tak pokazywało, w jakim złym stanie ja się wtedy znajdowałam. Moim kompleksem na przykład też zawsze były takie duże uda, no bo uważałam, że takowe posiadam. I no nawet, wiecie, patrząc na te stare zdjęcia, wiem, że ich nie miałam, a wtedy tak uważałam. No a po prostu ja miałam przerwę między nogami i nie dostrzegałam tego. A też pamiętam, że to był ten etap, ten okres, kiedy ta szpara między udami była taka, no, bardzo popularna, bo dużo dziewczynek ją chciało mieć. Bo to było jakimś takim, to był taki trend, który był wyznacznikiem szczupłości w tamtych czasach. No i ja na przykład bardzo zazdrościłam koleżankom, które, no wiecie, miały taką budowę ciała, że no, posiadały tę przerwę. No bo, no nie oszukujmy się, ale też ta przerwa między tymi udami w dużej mierze zależy od budowy naszej miednicy po prostu. Niektórzy, mimo że są szczupli, to no nie będą mieli tej przerwy. No i na przykład teraz wiem, że ją miałam wtedy, no ale nie wiem, no wciąż to było dla mnie za mało. Wtedy też takim, teraz tak mi się nasuwa, że popularnym trendem w sumie było założenie ręki tak jakby za plecy i dotknięcie swojego pępka. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale no pewnie jak sobie wygooglujecie, no to znajdziecie odpowiedź na to, co mówię. No i z perspektywy czasu muszę przyznać, że dostrzegam, jak bardzo internet potrafi być szkodliwy. A zwłaszcza, wiecie, dla tych najmniejszych odbiorców, którzy siedzą przed tymi ekranami, którzy dopiero gdzieś tam kształtują swoje myślenie, no, na podstawie tego, co zobaczą w internecie. Taką bardzo wstydliwą też dla mnie rzeczą było przybieranie się na WF. No i to miałam, w podstawówce się to zaczęło oczywiście, szło poprzez gimnazjum, no i w technikum dalej ten problem mi tam gdzieś towarzyszył, mimo że, wiecie, założę się, że każdy, kto tam przebierał się, miał po prostu wypierdolone we mnie, no bo no nie oszukujmy się, kogo obchodzi koleżanka obok, która się przebiera, nie? Tak samo ja z autopsji mogę powiedzieć, że no w dupie miałam to, jak ktoś wygląda, no nie patrz, wiecie, siedzenie i patrzenie się na kogoś, jak się przebiera, to by mogło być trochę takie, no już creepy, kurde, nie? Wiecie, o co chodzi. Więc pewnie nikt też na mnie nie patrzył, ale ja mimo, że wiedziałam o tym, to było to dla mnie naprawdę sporym problemem. I teraz nie wiem, czy to mi koleżanka pokazała kiedyś, czy ja sama na to wpadłam, ale miałam taki swój, powiedzmy, sposób na przybieranie bluzki. Mianowicie, ja teraz, jak to było do końca? Aha, wiem, wyciągacie ręce z tych rękawków, no i już te bluzkę z WF-u, którą macie, zakładacie na rękawki, no i w momencie, w którym zesuwacie z siebie tę bluzkę do chodzenia po prostu tam po dworze, mieście i w ogóle, to w tym samym czasie nasuwacie na siebie bluzkę z WF-u i to powoduje właśnie, że nie wiem, no mniej was widać, widać mniejszych skrawek waszego ciała po prostu, nie? Więc zawsze właśnie tak się przybierałam w ten sposób na WF. No bardzo to było dla mnie wstydliwe. Była też kiedyś taka sytuacja, że siedziałam sobie z moim przyjacielem Filipem, który chyba słucha tych podcastów, bo dostaje powiadomienia na telefon o nowych odcinkach. Także jeżeli tak jest, no to oczywiście serdecznie pozdrawiam. W każdym razie wracając, no siedzieliśmy sobie na rampach, no i w pewnym momencie on objął mojego bicepsa swoimi palcami. W sensie, wiecie, jak obejmujecie sobie nadgarstek tymi palcami, no to on w ten sam sposób dokładnie objął mojego bicepsa. Także no możecie sobie wyobrazić, jak drobne ja po prostu miałam ręce. Jeżeli chodzi o wszystkie komentarze, które były kierowane w moją stronę, typu, że no nie wiem, mam zacząć jeść, że wyglądam strasznie, że kości mi wystają, może to popierdolone z lekcza, ale wtedy właśnie, słysząc te komentarze, czułam się najbardziej doceniona i taka zmotywowana, żeby jakby dalej w to wszystko brnąć. No i to jest no szalenie dziwne. I często zastanawiałam się właśnie, czy tylko u mnie powstawał taki proces myślowy, czy inni po prostu mają podobnie. No i słuchajcie, okazuje się, że nie tylko ja tak mam. Siedziałam sobie ostatnio ze znajomymi późnym wieczorem, no i tak na chwilę jakoś tam, wiecie, temat zszedł na właśnie zaburzenia odżywiania. No i koleżanka, która również miała z tym problem, powiedziała, że jej głowa właśnie działała w ten sam sposób, że ona takie komentarze traktowała wręcz jako pochwałę. Klasyczne głodówki oczywiście też miały u mnie miejsce. Nieustanne poczucie winy, które mi towarzyszyło przez to, że na przykład uważałam, że zjadłam za dużo. I w takich momentach w ramach pokuty w ciągu dnia byłam w stanie zrobić 3 treningi, co jest oczywiście katorgą i prowadzi tylko do wycieńczenia organizmu. I na przykład, nie wiem, kojarzycie te takie motywacyjne teksty w stylu nie jedź windą, idź schodami. No to tak też często robiłam, żeby spalić właśnie te dodatkowe kalorie. No z tym, że ja mieszkałam wtedy na 10 piętrze, więc wychodząc kilka razy w ciągu dnia i wiecie, wchodząc czy schodząc z tego piętra, no to naprawdę można się zajechać. Zdarzało mi się na przykład też wymiotować. Pierwszy raz wymiotowałam w swoje urodziny, tylko no nie jestem w stanie wam teraz powiedzieć, które to były, bo nie pamiętam akurat. No ale wiecie, typowo, no jak to robią anorektyczki, czy tam też bulemiczki, 2 palce do gardła, albo ewentualnie szczoteczka do zębów, załatwiały sprawę. Ale oczywiście nie polecam tego, to jest też popierdolone i raczej nie jest to zdrowe dla naszego żołądka, ani dla naszego szkliwa z zębów. No ale warto też dodać, że oczywiście przestałam miesiączkować na 5 miesięcy, także to też jest taki jeden z większych skutków ubocznych. I oczywiście w tamtym czasie, no ja muszę się przyznać, że ja byłam zadowolona. Byłam naprawdę zadowolona z tego, że nie miesiączkuję, ponieważ ja zaczęłam miesiączkować, jak miałam 10 lat. I na początku zawsze się dziwiłam, że kurczę, jak kogoś to może boleć? Jak niektóre kobiety to przeżywają w tak tragiczny sposób po prostu? No a po kilku latach właśnie sama zaczęłam w ten sposób przeżywać miesiączki. Są dla mnie bardzo bolesne, więc w momencie, w którym ja nie miałam okresu przez 5 miesięcy, no to naprawdę się z tego powodu cieszyłam, nie? Wiecie, mniej zmartwień i w ogóle. Oczywiście to było duże zmartwienie, tylko ja sobie nie zdawałam, powinno być duże zmartwienie, tylko ja sobie nie zdawałam z tego sprawy. Poza brakiem miesiączki to wypadło mi też dużo włosów. Miałam anemię, no i summa summarum mój organizm był po prostu wyniszczony. I jest mi bardzo przykro, że mnie to spotkało, jak i każdą inną osobę. I zapewne nasuwa się wszystkim pytanie, jak ma się sytuacja na dzień dzisiejszy u mnie. Także dalej ćwiczę, z tym, że jest to już moje hobby i faktycznie teraz mogę z ręką na sercu powiedzieć, że lubię sport. Docelowo robię sobie 5 treningów w tygodniu, czasami zdarzy się mniej, no ale w żaden sposób absolutnie się nie karzę. Podchodzę, wydaje mi się, do tego ze zdrową głową. Jem to, na co mam ochotę, nawet jeżeli przyjdzie ochota na słodkie. Na przykład przed chwilą zjadłam sobie batonika. Jakiegoś takiego chyba proteinowego, co prawda. Ale zjadłam. Broń Boże, nie liczę kalorii. Co to, to nie. Mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie, bo to jest tylko klucz do porażki. Wagę mam adekwatną do swojego 1,64 m wzrostu. No chociaż cały czas mam ten gdzieś tam z tyłu głowy lęk przed ważeniem się. No, wiem, że w 2019, jak skakałam na bungee i musiałam się zważyć, to no byłam załamana, bo znowu tam wyskoczyło mi 56 kilo. Chociaż muszę przyznać, że całkiem inaczej ta sylwetka wyglądała niż przed treningami, bo naprawdę tak bardziej tak szczuplej, ale w zdrowym tego słowa znaczeniu. A w 2021, jak skakałam na bungee ponownie, to wtedy miałam jakieś 52 kilo. A ostatni raz, kiedy się ważyłam, to jak dostałam smartwatcha, czyli jakieś, nie wiem, pół roku temu. No i wtedy ważyłam 51, więc tego się trzymam. Jeżeli chodzi o wyrzuty sumienia, że zjadłam za dużo albo zjadłam coś słodkiego, Owszem, czasami się jeszcze pojawiają i mam też taki nawyk, że wiecie, jak przechodzę koło lustra, to potrafię nawet, nie wiem, no z 10 razy w ciągu dnia sprawdzić, w jakim stanie jest mój brzuch, czy nie za bardzo odstający. Ale tak ogółem to jest lepiej. Tak mi się wydaje, na przestrzeni tych lat obserwując to, to jest naprawdę lepiej. No, aczkolwiek odnoszę takie wrażenie, że człowiek wyjdzie z zaburzeń odżywiania, ale zaburzenia odżywiania z człowieka już nie. Być może ze względu na radzenie sobie z tym wszystkim na własną rękę, może tak być. Być może po terapii się coś zmienia, nie wiem. W każdym razie mogę też powiedzieć, że zaakceptowałam swoje uda. Cały czas, co prawda, się zastanawiam, czy są szczupłe, czy duże, bo dla mnie w lustrze są duże. No ale wiecie, choć ten raz muszę powiedzieć, że internet mnie podbudował i sprawił, że przestało to być moim kompleksem. Bo podobno z internetu wynika, że podobno dużo facetów lubi duże uda. No i ja sama w sumie zaczęłam uważać, że są takie po prostu atrakcyjniejsze. Dodatkowo bardzo też w samoakceptacji pomogły mi moje tatuaże. Dodały mi one również takiej pewności siebie. No i poza tym to jakoś zawsze słyszę takie przychylne opinie od innych ludzi na temat mojej figury, mimo że o nie nigdy nie proszę. I krótko rzecz mówiąc, czuję się dobrze. I no na pewno nie chciałabym wrócić do stanu, kiedy ledwo podtrzymywałam swoje funkcje życiowe. No, ale myślę, że na tym etapie mogę zakończyć tutaj mój monolog. Każdy, kto zmaga się z podobnymi problemami, powinien udać się do specjalisty po pomoc. Bo to nie jest ingerencja tylko we własne zdrowie, ale również życie. I proszę, miejcie to na uwadze. A tak kończąc, to powiem jeszcze, że oczywiście przypominam, wleci druga część tego odcinka z gościem specjalnym w formie wywiadu, co już pewnie słyszeliście 1000 razy. Więc jeśli czegoś tu nie poruszyłam, to prawdopodobnie poruszę w kolejnej części. Jeżeli sami macie jakieś pytania na przykład, no to zachęcam do ich zadawania. Na Instagramie chyba będzie najłatwiej, Karola3366, chociaż nie wiem, czy macie jakieś pytania. Ale tak mogę jeszcze powiedzieć w ramach takiej ciekawostki, że właśnie ten przyszły odcinek będzie dostępny również w formie wideo. Także jeżeli komuś mało mojego głosu, to będzie mógł mnie również zobaczyć. I to będzie zrobione tak, że na kanale mojego gościa specjalnego, którego poznacie już niedługo, będzie właśnie ten podcast, no po prostu w formie wideo, tak jak już powiedziałam. I teraz uwaga, bo dogrywam się, jestem po nagraniach drugiej części. Głos może być trochę inny, ponieważ jestem zakatarzona, aczkolwiek przyszłam tutaj, aby Wam powiedzieć, że ten podcast, jeżeli go słuchacie, no to został właściwie już opublikowany 21 sierpnia, czyli teraz jak się dogrywam, a druga część będzie dostępna w nadchodzący weekend, czyli w tym tygodniu jesteście rozpieszczeni na maksa aż 2 odcinkami podcastu. Także jeszcze chciałam tylko naprostować, że na samym początku tego odcinka, gdzie mówię, że jest totalna Sodoma i Gomora, jeżeli chodzi o pogodę, deszcz i w ogóle jesienna aura, no to ten odcinek, ta pierwsza część była nagrywana z 1,5 tygodnia temu, gdzie no ta pogoda w części Polski była naprawdę tragiczna, więc nie uważajcie mnie za wariatkę, bo teraz aktualnie panują upały ponad 30-stopniowe. Ale tak, to tylko tyle. Miło mi, że zostaliście do końca i oczywiście czekajcie już na nadchodzący weekend. Do zobaczenia i cześć!